Witam Państwa serdecznie na pierwszym z cyklu pięciu szkoleń online dotyczących scenariuszy sprzedaży usług Microsoft Azure i Enterprise Mobility Suite. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył wdrożeń rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem usług Microsoft Azure. Skupimy się na infrastrukturze jako usłudze. A dzisiejsze szkolenie poprowadzimy wspólnie z Łukaszem Piątkowskim, który w Microsoftie jest Product Managerem, odpowiedzialnym za usługi Microsoft Azure i pakiet Enterprise Mobility Suite. Ja nazywam się Tomasz Kaczorowski, pracuję w dziale małych i średnich przedsiębiorstw, na co dzień z Państwem, naszymi partnerami, których wspieram przy wdrażaniu rozwiązań właśnie opartych o infrastrukturę ażurową, bardziej od strony licencyjnej i handlowej. Zaczynamy prezentację w takim razie. Chcielibyśmy Państwu dzisiaj powiedzieć trochę o tym, czym model tradycyjny różni się od modelu chmurowego. Opowiemy Państwu o wybranych usługach Microsoft Azure, skupiając się na tych, które są związane z infrastrukturą. Opowiemy, dlaczego warto wdrażać rozwiązania informatyczne, korzystając z Azure'a. Skupimy się później na dwóch scenariuszach. Pierwszym będzie wykorzystanie środowiska opartego o maszyny wirtualne. W drugim scenariuszu opowiemy o usłudze Remote App. Szkolenie zakończymy opowiedzeniem Państwu o tym, jak taka chmura w tej chwili wygląda z perspektywy naszych klientów na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Opowiemy też, jakie korzyści z tego macie Państwo, wy, nasi partnerzy, i na jakie wsparcie ze strony Microsoft możecie liczyć przy wdrażaniu i sprzedaży usług chmurowych. Jeśli macie Państwo jakieś pytania w trakcie tej prezentacji, zapraszam do zadawania ich w okienku czatu. Na bieżąco albo Łukasz, albo ja będziemy starali się odpowiadać. Oczywiście zostawimy sobie trochę czasu na koniec, tak żeby na pozostałe pytania odpowiedzieć Państwu jak najbardziej szczegółowo. Tak jak wspomniałem, ta prezentacja jest nagrywana. Po spotkaniu otrzymacie Państwo nagranie, także slajdy i ewentualne odpowiedzi na pytania, na które nie uda nam się odpowiedzieć w trakcie dzisiejszego spotkania. Zaczynajmy więc, a zacznę od tego, jak wygląda w tej chwili tradycyjny model. Model, w którym zdecydowana większość naszych klientów na rynku małych i średnich przedsiębiorstw wdraża rozwiązania informatyczne i korzysta z infrastruktury fizycznej. Gro takich klientów za Państwa pośrednictwem kupuje fizyczne urządzenia, fizyczne serwery, wdrażając na nich jakiś system operacyjny. Zwykle jest to oczywiście Windows Server. Po to, żeby na takim serwerze wykorzystywać podstawowe usługi, chociażby zarządzanie tożsamością, wdrażanie serwera plików, serwera wydruków. Oczywiście część z naszych klientów idzie dalej, wdraża na takich serwerach na przykład bazy danych SQL, które są podstawą do wdrożenia rozwiązań typu CRM, typu ERP, mniejszych systemów finansowo-księgowych i wielu innych. Taki tradycyjny model, w którym ten serwer jest w posiadaniu naszych klientów, jest bardzo powszechny. Ma on swoje oczywiście zalety. Wszystko jest pod kontrolą klientów. Ma też pewne wyzwania czy też wady, o których za chwilę powie Łukasz. Ja chciałbym podkreślić, że od pewnego czasu popularnym trendem jest oczywiście wirtualizacja. Ten trend służy temu, żeby moc obliczeniowa takiego serwera, takiego środowiska była wykorzystywana w większym stopniu niż w przypadku jednej maszyny wirtualnej. Natomiast to nie zmienia faktu, że nawet jeśli takie środowisko jest wirtualizowane, a klienci mogą też korzystać oczywiście z chociażby billingu czy automatyzacji, wtedy mówimy, że to już nie jest serwerownia, ale chmura prywatna. Nie zmienia to faktu, że ta moc obliczeniowa takiego środowiska jest wykorzystywana w 40-50%. Ci z naszych klientów, którzy się nie wirtualizują, wykorzystują tą moc zaledwie w 14%. Powołuję się teraz na dane, które mamy dostępne od naszych partnerów, dostawców sprzętu. To niepełne wykorzystanie mocy obliczeniowej wiąże się z kolei z pewnymi typowymi wzorcami wdrożeń systemów informatycznych i poproszę Łukasza, żeby wyjaśnił, na czym te wzorce polegają.
Dziękuję, Tomku. Oprócz oczywiście zagadnień związanych z utrzymaniem, z administrowaniem takiego modelu chmury prywatnej, chciałbym powiedzieć Państwu o aspekcie planowania i wykorzystywania zasobów, które klient posiada, które właśnie zakupuje w ramach własnej infrastruktury. Więc oczywiście, korzystając z różnych metodyk, z naszych najlepszych doświadczeń, prognozujemy pewien poziom wykorzystania zasobów. Znamy określony system, który będziemy wdrażali, wiemy, jak nasi użytkownicy się zachowują, więc staramy się określić, jak będą wykorzystywane zasoby, jak będzie rosło zapotrzebowanie na zasoby informatyczne w naszej organizacji. Tu widzimy, jest to linia prosta, bardzo często ona wygląda inaczej, ale załóżmy, że w tym przypadku jest to tak określone takim algorytmem, czyli ktoś zmierzył, że w perspektywie najbliższych miesięcy czy być może lat, zapotrzebowanie na zasoby będzie rosło w ten sposób liniowo. Jeżeli przejdziemy do aspektu dostosowania naszej infrastruktury, czyli potrzeby wykonywania odpowiednich zakupów. Nie jest tak, bo to byłby świat idealny, że możemy dokupować sobie po jednym giga pamięci operacyjnej, po jednym procesorze. Zwykle jest tak, że nasi klienci zakupują pewne transze albo wręcz całe serwery, aby to zoptymalizować kosztowo. Zakupy, dostarczanie infrastruktury, zasobów wygląda w sposób taki skokowy. Taka sytuacja jest powszechnie uznana, że uzyskujemy pewien nadmiar w tym momencie. Jak widzicie Państwo, ta różnica pomiędzy tymi schodkami a linią to jest tak naprawdę coś, co zakładamy, że może być nadmiar. Jednak jeżeli przechodzimy do świata rzeczywistego, bardzo często system informatyczny wdrażany na początku nas troszeczkę rozczarowuje, zaskakuje. Okazuje się, że użytkownicy nie wykorzystują go tak, jakbyśmy chcieli. No i następuje jak gdyby powolne przyswojenie tego systemu, czyli widzimy aktualny poziom wykorzystania. Początkowo powoli się nasi użytkownicy, że tak powiem, przekonują do tego systemu. W pewnym momencie następuje wzrost takiego zapotrzebowania i o ile do momentu, kiedy te zasoby, tak jak mówimy, nudzą się, nie są wykorzystywane, to powiedzmy jeszcze zakładaliśmy to i to wiemy. Gorzej jest, gdy dochodzimy do sytuacji, w której to zaczyna nam brakować zasobów. Czyli mamy zasoby niewykorzystywane, a w kolejnym kroku zobaczymy brak zasobów, czyli moment, kiedy już zaczyna być sytuacja bardzo poważną, ponieważ nasi użytkownicy biznesowi no, mocno się niepokoją, gdy czasy reakcji aplikacji są zbyt długie, gdy po prostu pewne przetwarzania nie mogą być zrealizowane. Na tym slajdzie, żeby nie dramatyzować ten trójkącik, czerwony został zobrazowany jako niewielki niedobór zasobów, jednak bardzo często nasi klienci podkreślają, że w wyniku zamówień, które dopiero są w procesie, w wyniku relacji z dostawcami sprzętu, te opóźnienia mogą być dość duże i dzięki niestety z tego powodu te obszary braku zasobów się powiększają. Jak gdy przejdziemy sobie do dalszej części tej naszej krzywej rzeczywistego wykorzystania zasobów, bardzo często jest tak, że gdzieś w wyniku, nie wiem, zainteresowania klientów, naszego klienta, czy w wyniku pracy w ciągu miesiąca, czy w ciągu roku, zainteresowanie, zapotrzebowanie na dany system bardzo często spada nam, istotnie nam spada. I tutaj już sytuacja przybiera jeszcze jak gdyby większe rozmiary, gdyż tych zasobów nie jesteśmy w stanie ani nikomu oddać, ani bardzo często przeznaczyć ich na inne, do innych celów, do innego przetwarzania. One tak naprawdę stoją w serwerowni, grzeją nam tą serwerownię, sprawiają, że musimy to wszystko chłodzić i tak naprawdę amortyzacja sprzętu, który nasz klient zakupił, jest no bardzo, bardzo, bardzo niewydajna.
Dziękuję, Łukasz. Część z klientów oczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Dla części klientów w sytuacjach, w której sami zarządzają swoim środowiskiem, nie jest do końca komfortowa w związku z tymi wyzwaniami, o których powiedział Łukasz. I ci klienci już od jakiegoś czasu korzystają na przykład z usług takich jak Exchange Online, jak SharePoint Online, które są dostarczane z chmury Microsoftu. Ci klienci w 100% polegają na tej chmurze, w której my dostarczamy te usługi w modelu oprogramowania jako usługi, czyli w modelu SaaS. Natomiast część klientów oczywiście będzie chciała mieć pewne rzeczy pod swoją kontrolą i to są klienci, którzy będą korzystali z chmury w modelu bardziej infrastruktury jako usługi, który teraz Państwu pokazujemy. W tym modelu tak naprawdę po stronie dostawcy chmury publicznej, czyli po stronie Microsoft w tym momencie, jest cała warstwa związana z wirtualizacją, z dostarczaniem serwerów maszyn wirtualnych, na których to klient wdraża odpowiednie oprogramowanie. Po jego stronie jest cała warstwa wykonawcza, środowisko pośrednie i oczywiście aplikacja i jej dane, którymi klienci w tym momencie zarządzają. Takie podejście ma oczywiście kilka zalet. Podstawowa jest taka, że klient ma pewność, że zasoby, które wynajmuje w tym momencie od Microsoftu, zasoby w postaci maszyn wirtualnych są utylizowane w 100%, bo oczywiście takie maszyny mogą być dokładane. Moc tych maszyn wirtualnych może być zmniejszana lub zwiększana w zależności od potrzeb klientów, tak żeby nie dopuścić do sytuacji, o której mówił przed chwilą Łukasz, czyli z jednej strony, żeby nie było niedomiaru mocy obliczeniowej, a z drugiej strony, żeby nie było sytuacji, w której ta moc obliczeniowa jest zupełnie niewykorzystywana, a więc z perspektywy finansowej nie jest to sytuacja korzystna dla firmy. Ten model, w którym klienci korzystają z infrastruktury usługi, jest rzeczywiście coraz bardziej popularny i w tym modelu sporo naszych klientów wdraża takie rozwiązania jak systemy ERP. Nie mówię tylko wyłącznie o rozwiązaniach Microsoftu, czyli o Dynamics NAV na przykład, bo takie wdrożenia mamy w Polsce. Mówię także o wdrożeniach systemów Comarch, Enova czy też Sage. Dlaczego ten model chmurowy, w którym infrastruktura jest wynajmowana od Microsoftu, jest dobry dla klientów? Znowu poproszę o wyjaśnienie Łukasza.
Tak, dziękuję Tomku. Oczywiście nadal oprócz aspektów związanych z zarządzaniem skupiam się głównie na elastyczności w zakresie dostosowania zasobów do potrzeb biznesowych naszych klientów. Więc tak naprawdę na poprzednim slajdzie widzieliście Państwo dość wysoką barierę wejścia. To jest tak, że aby w tradycyjnym modelu cokolwiek rozpocząć, jakiekolwiek działania systemu informatycznego, pierwsza inwestycja jest dość istotna, dość znaczna. Musimy zapewnić infrastrukturę sieciową, musimy zapewnić serwery, właśnie zbudować serwerownię, schłodzić ją i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Tomku wyświetlisz pierwszy krok tego slajdu, to wracając do aktualnego poziomu wykorzystania, rzeczywistego poziomu wykorzystania, który jest symbolizowany granatową ścieżką i mówimy o modelu chmurowym, w którym następuje dynamiczna lokacja reprezentowana przez tą wyższą linię. W modelu chmurowym możecie Państwo to bardzo mocno dopasować do potrzeb. Oczywiście te linie nie powinny się pokrywać. Zawsze tutaj nie mierzmy procentów, ale wydaje mi się, że około 20% zasobów nadal warto zostawić, może 15% w zależności od rozwiązania. Zostawmy sobie troszeczkę rezerwy, ale nie są to takie nadmiary, jakie widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Więc oprócz obniżenia progu wejścia, tej początkowej inwestycji, to co warto podkreślić, my o tym zawsze mówimy. Chmura Microsoft Azure jest dostosowana do dużych rozwiązań, dla większych klientów, ale również jest rozwiązaniem dla firm, które chcą rozpocząć od naprawdę bardzo bazowych, podstawowych funkcjonalności, które będą tylko wyręczały nas w zakresie, nie wiem, backupu, strony webowej, czy jakiejś naprawdę szczątkowej funkcjonalności, a potem daje możliwość rozwijania tego na inne usługi, aby to zaangażowanie chmury rosło. Więc jeżeli nam rośnie zapotrzebowanie zasoby, dynamicznie sobie zwiększamy. Możemy to robić w postaci manualnych czynności. Nasi administratorzy mogą patrzeć na wykorzystanie zasobów w chmurze i reagować to, dokładając manualnie dodatkowe maszyny, ale możemy również zautomatyzować te procesy dzięki modułom automatyzacyjnym w Azurze lub wykorzystać coś, co nazywa się autoskalowaniem, czyli Oddajemy chmurze kontrolę nad tym, aby ona decydowała, kiedy należy uruchomić kolejną usługę, kolejną wirtualną maszynę, albo wręcz ją zastopować, aby zapewnić właściwy poziom usług realizowanych przez nasze systemy. I oczywiście przechodząc do prawej części slajdu, jeżeli nagle istotnie spada nam zapotrzebowanie na przetwarzanie, na moc naszych systemów, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy po prostu mniej tej chmury wykorzystywali, tak jak powiedziałem, albo poprzez manualne działania, albo poprzez automatyczne mechanizmy zaszyte w chmurze.
I w tym momencie chciałbym jeszcze podkreślić dwie rzeczy, które są bardzo istotne dla klientów na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. To często są firmy, które z jednej strony nie mają dużo pieniędzy na to, żeby inwestować w taką infrastrukturę, i stąd ten model chmurowy, zarówno w przypadku Office 365 czy też Azure, sprawdza się doskonale, dlatego że próg wejścia jest bardzo, bardzo mały, to o czym powiedział Łukasz. Z drugiej strony, ci klienci rzeczywiście mogą płacić tylko i wyłącznie za to, co konsumują. I z trzeciej strony, a to jest bardzo ważne, chciałbym podkreślić, że my jak najbardziej wspieramy modele hybrydowe, w których część infrastruktury pozostaje u klienta, a część jest wynajmowana z chmury publicznej. I właściwie to nas odróżnia od innych dostawców chmury publicznej, bo jako jedyni takie modele wspieramy w 100%. Czym jest ta chmura Microsoftowa w tej chwili? To oczywiście fizyczna infrastruktura. Ta infrastruktura to setki data center rozsiane po całym świecie, zgrupowane w tak zwane regiony geograficzne. Ich jest w tej chwili dostępnych dla naszych klientów 28. To, co ważne z perspektywy klientów w Polsce, to, że dwa z takich obszarów geograficznych znajdują się na terenie Unii Europejskiej, jeden w Dublinie, drugi w Amsterdamie, co oznacza, że dane naszych klientów są przechowywane na terenie Unii Europejskiej i jeśli klienci sobie tego nie życzą, to poza obszar tej Unii nie są transferowane. To nie jest też tak, że my robimy to od kilku lat. Wbrew pozorom, nasza pierwsza serwerownia, nasze pierwsze duże data center powstało już 20 lat temu i w tej chwili ta fizyczna infrastruktura jest podstawą do serwowania naszym klientom biznesowym i konsumentom około 200 usług chmurowych, od takich, z których korzystacie Państwo pewnie prywatnie, chociażby Skype'a, Xboxa czy Outlooka, czy też Binga, po te bardziej zaawansowane, dostarczane klientom biznesowym, czyli Office 365, pakiet Enterprise Mobility Suite, czy chociażby Azure, o którym dzisiaj powiemy. W przypadku Azura ta nadbudowa nad fizyczną infrastrukturą to są właśnie usługi infrastruktury. One są pogrupowane w pewne moduły mocy obliczeniowej, magazynu i usług sieciowych. To, co ważne, to, że oczywiście, ponieważ tych usług jest bardzo dużo, nie jest tak, że musimy z wszystkich usług korzystać. Te klocki możemy sobie w dowolny sposób składać, tak, żeby zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe. Oczywiście nadbudową nad usługami infrastruktury jest cała część związana z platformą. To dość popularne ostatnio usługi tak związane z analityką, czyli z business intelligence, to usługi związane z internetem rzeczy, to wreszcie te związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, usługami hybrydowymi. O tych usługach będziemy mówić na kolejnych szkoleniach online w ciągu kolejnych 6 tygodni. Dzisiaj skupimy się na tych usługach, które są zaznaczone na zielono, czyli z jednej strony powiemy o maszynach wirtualnych z oczywiście dodatkowymi usługami, czyli magazynem, chociażby, czy też sieciami. Powiemy też o usłudze platformy Remote App, jak taka usługa może wspierać wdrażanie rozwiązań informatycznych u naszych wspólnych klientów. Dlaczego warto rozważyć infrastrukturę Azure? O to objaśnienie poproszę Łukasza. Łukasz, jesteś z nami?
Jestem, przepraszam, najmocniej mówiłem do Państwa, ale chyba miałem wyciszony
Chyba tak.
mikrofon. Już jestem, przepraszam. Więc mówimy o wykorzystaniu chmury w zakresie infrastruktury, czyli tak naprawdę zdefiniujmy sobie to, o czym mówimy. Mówimy o bardzo często przenoszeniu środowisk wirtualnych z chmury prywatnej do chmury Azure lub tworzeniu od nowa środowisk zwirtualizowanych, które będą uruchamiane w chmurze. Więc to, o czym sobie powiedzieliśmy, bariera wejścia, no i wyjścia również jest dość niska. Możemy zacząć od bardzo niewielkich maszyn. To, jak są zorganizowane maszyny w Azure, może warto też wspomnieć. Państwo, definiując sobie nową wirtualną maszynę, wybieracie tak naprawdę rozmiar, ilość pamięci, która ma być przypisana, ilość procesorów, które są przypisane do takiej wirtualnej maszyny, i tutaj możemy śmiało zaczynać od naprawdę niewielkich instalacji w celu wytestowania, sprawdzenia, czy to tak naprawdę działa. Jeżeli chcemy zwiększyć potem zapotrzebowanie, to czy poprzez autoscaling, czy poprzez nasze działania możemy dodawać kolejne maszyny, bądź zmieniać konfiguracje istniejących. Sam mechanizm zwirtualizowany w ramach chmury Azure jest wbudowanych wiele mechanizmów z obszaru bezpieczeństwa, monitorowania tej infrastruktury, czy właśnie automatyzacji i zarządzania nimi. I możemy być notyfikowani o sytuacjach wyjątkowych. Możemy włączyć automatyczne aktualizacje w ramach systemów operacyjnych. Do tego dochodzą nam możliwości zarządzania hybrydowymi środowiskami. Nie staramy się przekonywać, aby od razu wszyscy klienci przenieśli całą infrastrukturę do Azure. Zacznijmy to robić w poszczególnych krokach powoli i choćby na tym etapie przejściowym, a być może i na docelowym, infrastruktura będzie miała formę taką hybrydową i trzeba nią w sposób spójny zarządzać, widzieć, niezależnie czy dana funkcjonalność, dana aplikacja jest uruchomiona w jednej chmurze czy w drugiej, być w stanie zarządzać takim środowiskiem i mieć jedno spójne spojrzenie. Bardzo istotną rzeczą jest wsparcie dla wielu różnych systemów operacyjnych, aplikacji biznesowych. No, skojarzenie Microsoft, oczywiście jakie początkowo powstaje, to Windows, ale tutaj bardzo chcę mocno podkreślić, że jesteśmy w ten tak sam mocny sposób otwarci na środowiska Linuxowe czy aplikacje open source. Jeżeli przejdziemy do maszyn wirtualnych jako takich, oprócz Windows serwera czy klienta Windowsowego czy Linuxa, możemy sobie wyobrazić gotowe aplikacje biznesowe, nawet takie jak bazy oraklowe czy aplikacje biznesowe Oracle, systemy aplikacyjne IBM czy rozwiązania biznesowe SAP lub mniejsze nawet rozwiązania do wykonania backupów, do zarządzania siecią od dostawców typu Barracuda, Vim i inni. To, co dostajemy w ramach Azure, to nie tylko sama infrastruktura i te technologiczne aspekty, o których wspominamy, które ułatwiają nam zarządzanie i optymalizację naszych środowisk, ale również gotowe wzorce takich wirtualnych maszyn, i one są gotowe w ramach podstawowej konfiguracji Azure, takie typowe, jak na przykład, nie wiem, zainstalowany MS SQL czy SharePoint na systemie operacyjnym zwirtualizowanym, ale również mamy coś, co się nazywa Azure Marketplace, w którym to nasi partnerzy mogą umieszczać własne prekonfigurowane środowiska i użytkownik Azure może poprzez kilka kliknięć w ramach własnej subskrypcji uruchomić sobie instancję takiego rozwiązania. Z ciekawych funkcji, które warto podkreślić, to oczywiście szyfrowanie dysków. Mamy możliwość podpinania do takiej wirtualnej maszyny dysków z danymi. Istotne jest to, że wszelkie dane, jakie są przechowywane w ramach Azure, są od razu przechowywane w trzech kopiach. Jeżeli chcemy, możemy kolejny taki zestaw trzech kopii umieścić w innym geograficznym, na przykład data center, i to naprawdę nie wymaga żadnej dodatkowej operacji ze strony użytkownika, tylko po prostu dwa, trzy kliknięcia w konsoli. To, co istotne, taka wirtualna maszyna jest mocno monitorowana. Dodatkowo możemy do niej wstrzykiwać pewnych agentów, czy to związanych z rozwiązaniami firewallowymi, czy z antywirusowymi, czy na przykład z całej infrastruktury typu Drupal. Możemy w prosty sposób sobie wzbogacić poprzez określoną funkcjonalność wirtualną maszynę, która jest uruchomiona w Azure. Tomku?
O czym warto pamiętać, jeśli chcemy. Zrobię to co ty, czyli zacząłem mówić na wyciszonym mikrofonie.
Okej.
O czym warto pamiętać, żeby takie środowisko wirtualne oparte o maszyny wirtualne policzyć? Przede wszystkim wybieramy rodzaj maszyny wirtualnej. Są dostępne, jest dostępnych wiele obrazów maszyn, o czym powiedział Łukasz. Standardowo musimy zdecydować, czy chcemy taką maszynę wybrać w modelu Basic, czy też standardowym. Różnica polega na tym, że w modelu Basic nie gwarantujemy poziomu SLA. To są maszyny bardziej pod środowiska testowe. Jeśli zależy nam na wysokim poziomie SLA, a te poziomy to są właściwie w tej chwili 4,9, jeśli chodzi o maszyny wirtualne, wybieramy maszynę standardową. Określamy moc tej maszyny, decydujemy, czy chcemy dyski standardowe lub dyski SSD. Oczywiście określamy, ile maszyn wirtualnych będzie wykorzystywanych. Szacujemy koszt, czas korzystania z takiej usługi i opcjonalnie oczywiście dodajemy VPN. A na pewno musimy dodać magazyn, pasmo wychodzące do takiej konfiguracji. I w prostej kalkulacji, w której decydujemy się na uruchomienie środowiska testowego, które będzie pracowało dwa razy w tygodniu po 8 godzin z średniej wielkości maszyną wirtualną i magazynem 100-gigabitowym, pasmem wychodzącym również takiej wielkości. Godzina takiej maszyny wirtualnej kosztuje około 14 eurocentów. A miesięczny koszt wykorzystania takiego środowiska przez 2 godziny, przez 2 dni w tygodniu po 8 godzin to 20 euro. O czym warto pamiętać? Płacimy oczywiście tylko za uruchomioną maszynę. Jeśli maszyna jest wyłączona i rdzenie są dealokowane, koszty nie są ponoszone. Płacimy zawsze za rzeczywiste zużycie magazynu i pasma wychodzącego. Jeśli więc ten magazyn jest wykorzystywany na przykład w wielkości 50 giga przez połowę miesiąca, a 100 giga za kolejne 2 tygodnie, no to oczywiście zapłacimy za niego odpowiednio mniej. VPN jest opcjonalny. Jest to stała opłata, która wynosi około 22 euro. Per środowisko, niezależnie od tego, ile maszyn wirtualnych jest tam uruchomionych. Warto pamiętać też o tym, że w przypadku maszyn wirtualnych z Windows serwerem oraz ze SQL serwerem koszt licencji zarówno serwerowych, jak i kali dostępowych jest wliczony w koszt działania takiej maszyny wirtualnej, co oznacza, że nie ma potrzeby kupowania dodatkowych licencji Windows Server czy też SQL Server. I to myślę, że dość istotna informacja dla wielu naszych klientów, którzy nie mają takich środowisk gotowych, a chcą wdrożyć coś od zera. Dzięki temu ten koszt wejścia w inwestycje jest dużo mniejszy. Pokażę Państwu w tej chwili, jak możemy takie środowisko policzyć, korzystając z cennika na stronie Azure'owej. Prosiłbym tylko o informację, czy już widać stronę internetową, którą pokazuje Łukasz?
Jeszcze nie, sekundę. Teraz już coś się wyświetla. Jeszcze nie do końca, momencik. Teraz już jest.
Świetnie. Wchodzimy więc na polskie strony Azure'a, wpisując azuremicrosoft.com. Możemy wybrać to, co nas interesuje, czyli cennik dostępny w menu na górze. Ja w tej chwili klikam na ten odnośnik. Ponieważ chcę skorzystać z kalkulatora cen, wybieram kalkulator cen i znowu klikam na ten zielony kwadrat. To, co mam dostępne w ramach kalkulatora, to oczywiście moduły. To te szare klocki z lewej strony strony. Tam pogrupowane są poszczególne usługi Azure'owe. Ponieważ chcę skonfigurować środowisko, czy też wyliczyć koszt środowiska opartego o maszyny wirtualne, to, co wybieram, wybieram moduł wystąpienia obliczeniowe, klikając na ten moduł i po prawej stronie mam dostępne określone konkretne usługi. Ja chcę stworzyć pierwszą z tych usług, czyli chcę oszacować koszt maszyny wirtualnej. Klikam na maszynę wirtualną. Ona dodaje się poniżej. Zjeżdżam więc myszką na dół strony i tam widzę maszynę wirtualną, która w tej chwili mi się dodała. Oczywiście kolejny krok to wybranie regionu. Jesteśmy w Europie, wybieram więc Europę Północną jako region, w którym maszyna wirtualna ma się podnieść, czyli konkretne data center. Chcę oszacować koszty maszyny wirtualnej z Windowsem. Oczywiście tych opcji mam, jak Państwo widzicie, więcej. Łukasz wspomniał o tym, że wspieramy środowiska Linuxowe. Możecie Państwo sobie więc w ramach potrzeb stworzyć na przykład maszynę wirtualną z Linuxem w dystrybucji SUSE i taki koszt także oszacować. Mnie interesuje maszyna wirtualna z Windowsem w standardowej warstwie cenowej, bo to będzie środowisko produkcyjne. Chcę wybrać maszynę z dyskiem SSD, a więc już taką szybszą maszynę. Interesuje mnie maszyna w wielkości D1, która ma jeden rdzeń i 3,5 GB RAMu. I oczywiście zakładam, że ta maszyna będzie pracowała non-stop, czyli przez 744 godziny. Jeśli interesuje mnie koszt jednej godziny, on pojawia się tutaj, w tym wypadku wynosi niecałe 11 eurocentów. Jeśli chcielibyśmy oszacować koszt działania maszyny, która będzie pracowała przez 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, no to wartość 744 zmieniamy na 160. Jak Państwo widzicie, ten koszt już jest wielokrotnie niższy, wynosi około 17,5 euro. Ja natomiast zakładam, że ta maszyna będzie pracowała non-stop. Wpisuję więc 744 godziny. Do takiej maszyny wirtualnej, która oczywiście ma jakiś tam magazyn, który wynosi 50 giga, ten magazyn jest przeznaczony na system operacyjny, muszę więc dodać magazyn. Żeby to zrobić, wchodzę w moduł, który nazywa się Dane i magazyn. W tej chwili klikam na ten właśnie moduł i wybieram usługę, która nazywa się magazyn. Kliknąłem tą usługę, ten magazyn pojawia się poniżej maszyny wirtualnej i analogicznie jak przed chwilą wybieram region Europa Północna. Interesuje mnie blokowy obiekt Blob jako typ magazynu w podstawowej warstwie cenowej i w nadmiarowości danych lokalnej, co oznacza, że dane są przechowywane na trzech kopiach w obrębie jednego data center. Jeśli to jest dla Państwa klientów za mały poziom bezpieczeństwa, oczywiście można wybrać magazyn geograficznie nadmiarowy. W tej opcji te dane będą przechowywane na sześciu dyskach na dwóch regionach geograficznych. W przypadku Europy to będzie Irlandia i Holandia. Mnie interesuje magazyn typu LRS. Wybieram pojemność, którą planuję wykorzystywać. Niech to będzie 100 GB. I ten koszt magazynu wynoszący 2 euro dodaje się do ogólnej kalkulacji. Kolejna zmienna to transakcje magazynu. Jak Państwo widzicie, to są stawki groszowe. Zakładam, że tych jednostek transakcji będzie 100 tysięcy. Jak Państwo widzicie, kalkulacja się już zmieniła, czyli mam maszyny wirtualne i magazyn jako moje środowisko. Ostatnia rzecz, o której muszę pamiętać, to dodanie pasma wychodzącego. W przypadku Azure'a za to, co wychodzi z Azure'a, płacimy. Wybieram więc moduł sieci i pierwszą usługę, która nazywa się przepustowość. Ona znowu dodaje się poniżej naszej kalkulacji. Oczywiście to będzie pierwsza strefa, zakładam, że ta przepustowość, czyli to, ile danych wyjdzie z Azure miesięcznie, nie przekroczy 50 GB. I ten koszt wynosi 3,30 eurocentów i dodaje się do naszej kalkulacji. Jak Państwo widzicie, ta kalkulacja jest tutaj już gotowa. Takie środowisko kosztuje klienta miesięcznie około 86 euro. To są oczywiście szacunki. Taką estymację można wyeksportować do Excela i przesłać na przykład klientowi. Warto pamiętać z Państwa perspektywy o tym, że oczywiście te koszty to są koszty dla klienta. Państwo kupując Azure'a, czy to w modelu licencji grupowych, czy to w modelu CSP, możecie liczyć na kilkunastoprocentowe upusty w stosunku do tych cen, które w tej chwili widzimy. Wrócę w takim razie do prezentacji i poproszę Łukasza o omówienie drugiego scenariusza. Za chwilę slajdy się będą pojawiać, czyli środowiska opartego o wykorzystanie usługi, która nazywa się Remote App. Łukasz, oddaję Ci głos.
Dziękuję Ci bardzo, Tomku. Proszę kliknij, abyśmy.
Już powinieneś widzieć slajd i klikam dalej.
Dobra, dziękuję bardzo. A więc Azure Remote App to tak naprawdę odpowiedź, usługa, która jest odpowiedzią na sytuacje, w których mamy pewne aplikacje, które do tej pory były dostępne tylko w ramach sieci firmowej. Nie mieliśmy zdefiniowanych bramek wyjścia na zewnątrz z różnych względów, lub gdy tak naprawdę mieliśmy ograniczenia technologicznie wynikające z tego, że dobrze by było udostępnić nie tylko na maszynach Windowsowych, ale na przykład na Androidzie, czy na maszynach Macowych, czy na platformie iOS pewnych aplikacji, no, które z gruntu na tych platformach nie działają. Więc Azure Remote App to tak naprawdę możliwość zdefiniowana zdalnej sesji i uruchomienia takiej aplikacji lokalnie u siebie na jednym z wspomnianych urządzeń. Bardzo istotną rzeczą jest to, że tak naprawdę utrzymanie wersji aplikacji, czyli aktualizacja odbywa się w tym momencie jak gdyby tylko na serwerze, ponieważ nie mamy zwielokrotnienia instancji takiej aplikacji, tylko ona jest uruchomiona centralnie, a nasi użytkownicy jedynie łączą się poprzez sesje zdalne. Bardzo często takie aplikacje są dość ciężkie, bo my możemy pokazywać, nie wiem, Painta albo Excela, ale możemy sobie wyobrazić, że dostęp do takich aplikacji wymaga dość dużej mocy obliczeniowej na maszynie klienckiej, albo po prostu, nie wiem, jest kłopotliwy w instalacji. Przykładowo, za przykłady mogą służyć tutaj aplikacje klienckie do większych nawet systemów klasy ERP i CRM, i głównie w tym obszarze widzimy zainteresowanie na polskim rynku tą funkcjonalnością. Czyli podsumowując, jeżeli nie jest nam po drodze instalowanie u komputerach wszystkich pracowników i utrzymywanie aplikacji klienckich do naszych systemów kluczowych, które są centralnie uruchamiane, nie jest to rzecz, którą chcemy się zajmować, którą nasz klient się chce zajmować, lub oraz używamy innych platform, innych systemów operacyjnych, na których takie aplikacje nie są wspierane.
Dziękuję Łukasz. Kończę odpowiedź tylko i już wracamy do podsumowania usługi Azure Remote App. Tak jak Łukasz wspomniał, coraz częściej ta usługa jest wykorzystywana pod wdrożenia chociażby systemów ERP, CRM. Zaleta jest taka, że środowisko się automatycznie skaluje i znowu, tak jak w przypadku maszyn wirtualnych, nie potrzebujemy do tego środowiska kupować licencji czy do Windows Server czy bazy danych. Żeby policzyć koszt takiego środowiska z wykorzystaniem usługi Azure Remote App, wybieramy sobie warstwę maszyny. Tych warstw są w tej chwili cztery. Najczęściej wykorzystywane są dwie, czyli warstwa podstawowa. W tej warstwie mówimy o możliwości hostowania aplikacji biznesowych o małych wymaganiach, proste aplikacje sieci web albo wprowadzanie danych. I drugi model to warstwa standardowa, czyli już taka standardowe środowisko pod aplikacje typu Office, SAP czy też systemy ERP Dynamics. Określamy liczbę godzin korzystania z usługi, mamy tam kilka opcji i określamy liczbę użytkowników. Taka kalkulacja z założeniem 20 użytkowników w warstwie standardowej z nielimitowanym czasem korzystania z usługi, czyli zakładamy, że użytkownicy mają ciągle dostęp do swojego środowiska. Będzie klienta kosztowała niecałe 400 euro. Koszt per użytkownik to jest w tej chwili 19 euro i 14 eurocentów. Warto pamiętać o tym, że w przypadku tej warstwy podstawowej i standardowej tam mamy 20 użytkowników jako minimalną wartość. Oczywiście może być ich mniej, natomiast zawsze za 20 klient będzie musiał zapłacić. W przypadku warstw Premium i Premium Plus tam może być 5 użytkowników. Na tej prezentacji dodam odnośnik do strony ażurowej, gdzie poszczególne warstwy i ich funkcjonalności są wyjaśnione. No i warto pamiętać o tym, że te usługi można konsumować, korzystając ze środków, którymi doładowujecie Państwo subskrypcję klienta w modelu licencji grupowych. Łukasz wspomniał o tym, że wspieramy zarówno środowiska Windowsowe, jak i środowiska iOS, macOS czy też Android. Ściąga się darmowego klienta na poszczególną platformę. Ja w tej chwili pokażę Państwu, jak to może wyglądać na normalnym środowisku Windowsowym. Udostępnię tylko Państwu swój desktop. I będę prosił o informację, jak już będzie widoczny. Łukasz, możesz potwierdzić, że.
Na razie widać twój desktop, tak. O, teraz widać przeglądarkę.
Dobrze. Ja w takim razie zainstalowałem sobie ze sklepu Windowsowego klienta, który nazywa się Azure Remote App. W tej chwili klikam na odpowiednią ikonę i jak Państwo widzicie, tak, chcę utworzyć darmowy trial. Wcześniej na środowisku Azure'owym udostępniłem sobie kilka aplikacji. To są te aplikacje, które Państwo widzicie, czyli Excela, Paint'a, PowerPoint'a, Visio i Word'a. Korzystając z tego darmowego triala Azure Remote App, macie Państwo całe środowisko ofisowe do Państwa dyspozycji na miesiąc, także zapraszam do testów. Ja w tej chwili uruchomię Excela. Jak Państwo widzicie, aplikacja, ten klient łączy się w tej chwili z Azurem, łączy się z naszą chmurą i za chwilę powinien pojawić się klient Excela 2013. Aplikacja się uruchamia. Jak Państwo widzicie, ja w tej chwili coś piszę, nie ma żadnych opóźnień w stosunku do tego, co dzieje się na ekranie. Klient też oczywiście niczym nie różni się w stosunku do normalnego klienta Excelowego. Oprócz tego, że ikonka na moim menu jest trochę inna, czyli informuje mnie o tym, że łączę się w tej chwili jako klient z Azurem, a nie jest to normalny klient Excelowy. Tak samo może to działać oczywiście z wszystkimi innymi aplikacjami typu ERP, CRM, finansowo-księgowymi i tak dalej. Takie wdrożenia także w Polsce mamy. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do kontaktu. Ja w tej chwili wrócę do prezentacji. Uruchamiając PowerPointa jeszcze raz. W międzyczasie padło pytanie o to, jak uzyskać dostęp do licencji grupowych. Licencje grupowe kupujecie Państwo u naszych dystrybutorów, czyli w firmie AB, ABC Data, Incom albo Tech Data. To jest znany model, starsza nazwa to MOLP czy też Open. W ramach tego modelu Państwo jako nasi partnerzy otwieracie umowę grupową z klientem końcowym za pośrednictwem dystrybutora. W ramach tej umowy dostarczacie Państwo licencje standardowe, on-premisowe, chociażby Windows Server czy SQL Server, ale także licencje naszych usług chmurowych, Office 365 jako roczne subskrypcje, czy chociażby Azure'a jako przedpłata subskrypcji Azure'owej. O modelach licencjonowania powiem Państwu na webinarze, który z tego co pamiętam odbędzie się w połowie maja. Także już teraz zapraszam. Jeśli są wcześniej pytania, zapraszam do kontaktu z nami albo z dystrybutorami. I oto, jak taka chmura wygląda z perspektywy działu IT w tej chwili. O krótki komentarz poproszę Łukasza.
Tak, Tomku, oczywiście. Tak naprawdę, gdy rozmawiamy z naszymi klientami, to spotkamy spore wyzwanie, gdyż chmura nie jest czymś, co tak naprawdę jest adresowane do jednego działu, do jednej osoby, tylko tak naprawdę w zależności od funkcjonalności, którą realizuje, czy zagadnień, które adresuje, rozmawiamy, czy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, czy właśnie z działem IT, czy być może z działem sprzedaży, bądź z dowolną inną częścią organizacji naszego klienta, dla której jesteśmy w stanie przynieść wartość, tak? poprzez to, że w chmurze może być uruchomiony już niemal dowolna, może być uruchomiona niemal dowolna funkcjonalność, to pole jak gdyby nam się bardzo rozszerza. Jednak my tutaj chcieliśmy powiedzieć o dwóch aspektach. Ponieważ dział IT jest pierwszym, który bardzo często no, jest przeciwny chmurze publicznej, ponieważ wydaje się takim osobom bardzo często, że ich rola zostanie ograniczona, że przestaną być potrzebni. Nie jest to prawdą. Nadal utrzymanie zasobów w chmurze, czy w tym bardziej w chmurze hybrydowej, wymaga odpowiednich osób, odpowiedniego doświadczenia, dbania o to, aby to wszystko spójnie i wydajnie działało, mimo aspektów automatyzacyjnych, o których wspominaliśmy. Już jakieś 10 lat temu, może nawet trochę więcej, bardzo dużo mówiło się o zmianie roli działu IT w organizacji. Zmianie z pozycji takiej, że taki dział ma zapewnić komputery, telefony i właśnie dostęp na poziomie sieci do określonych funkcjonalności, czy wręcz do dysków sieciowych. Zmiany do roli działu partnera biznesowego dla osób, które poszukują, potrzebują określonych funkcjonalności. Biznesowych. I tutaj wcześniej czy później jakiś dział biznesowy zostanie w końcu zachęcony przez jakiegoś dostawcę rozwiązania, czy to rozwiązaniem SaaS-owym, czyli taką chmurą publiczną, w której dostajemy tylko aplikacje i mamy z niej korzystać, nie wchodząc zupełnie w szczegóły implementacyjne, czy przechodząc do innych warstw chmury, gdzie tak naprawdę biznes zobaczy tą wartość z tego, że będzie to właśnie skalowalne, dynamicznie. Jeżeli biznes wie o tym, że nie wiem, w grudniu albo pod koniec miesiąca będzie nam rosło zapotrzebowanie na systemy, oni doskonale wiedzą, że IT ma z tym problem. Jeżeli teraz IT nie stanie się partnerem tak naprawdę dla tego biznesu, no myślę, że dłużej to nie będzie już teraz akceptowane w tym dzisiejszym świecie. Więc to, co chcemy powiedzieć, dzięki chmurze dział IT nie tyle straci pracę, co może zmienić naprawdę swoją rolę, stać się rzeczywistym partnerem dla działów biznesowych, pokazując im, że infrastruktura jednak w jakiś sposób zarządzana przez działy IT, dostarczana, jest bardzo elastyczna, dostosowana do zmian wymagań funkcjonalnych oraz wydajnościowych, jakie będą w przyszłości stawiane. Oczywiście bardzo istotnym elementem jest to, że być może nastąpi zmiana obszarów działania takiego działu IT. Do tej pory bardzo duży nacisk kładliśmy na zarządzanie tym, co mamy, rozwiązywanie problemów technicznych, wymiany routerów, wymiany różnych komponentów, dysków w naszej serwerowej. Oczywiście te aspekty zostaną zdjęte w dużej mierze z działów IT, ale w to miejsce tak naprawdę można właśnie wprowadzić nowe działania, które będą bliższe działaniom biznesowym organizacji, odczytywaniu wymagań biznesu w zakresie dostarczania nowych systemów, reagowaniu właśnie na nowe potrzeby biznesu. Więc to, co bardzo chcę podkreślić, to dla działu IT chmura publiczna, gdy pomyślisz w sposób tradycyjny i tak jak się myślało 15 lat temu, byłaby potężnym zagrożeniem dla nowoczesnego działu IT, który jest partnerem dla biznesu, który tworzy wartość razem z działami i z analitykami biznesowymi, jest to, myślę, duża korzyść, duża możliwość wykazania się wiedzą i daniem określonej wartości tym osobom dbającym o biznes w danej organizacji.
Oczywiście nie chcemy przez to powiedzieć, że ta chmura publiczna jest przyjmowana z równym entuzjazmem przez wszystkich administratorów czy szefów IT, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w której to z samego działu IT wychodzi zapotrzebowanie do partnerów, do państwa na to, żeby oferty były przynajmniej wariantowo pokazywane z jednej strony rozwiązania on-premises, a z drugiej strony chmura publiczna. I coraz częściej widzimy też nacisk na to, żeby rzeczywiście wdrażać tą chmurę publiczną, głównie dzięki tym zaletom, o których wspomniał Łukasz. Oczywiście decydenci to nie tylko dział IT, to także zarząd, to dyrektorzy finansowi, dyrektorzy operacyjni, także w firmach małych i średnich. I dla nich ten Azure to też konkretne korzyści. Widzimy, że te firmy, które inwestują w chmurę, mam na myśli nie tylko oczywiście Azure, ale chociażby Office 365, to są te firmy, które charakteryzują się wyższą przewagą konkurencyjną nad innymi podmiotami. Takie firmy zyskują oczywiście więcej modeli finansowania takich projektów informatycznych. To już nie tylko tradycyjny model, w którym mamy dużą inwestycję i później amortyzację tej inwestycji w skali przeważnie 5 lat, ale to także model, w którym ta inwestycja jest na początku zerowa, a cały koszt to koszt operacyjny ponoszony miesięcznie lub rocznie i coraz więcej dyrektorów finansowych taki model sobie ceni, dlatego że nie wpływa on znacząco na wynik finansowy danej spółki. Oczywiście to zmniejszenie ryzyka wejścia, ale też wyjścia z nowych inwestycji biznesowych w przypadku niepowodzenia wdrożenia rozwiązania ERP, chociażby nie zostajemy z dużą niewykorzystywaną infrastrukturą, a z drugiej strony te koszty są bardzo przewidywalne. I wreszcie wykorzystanie chmury to większa satysfakcja zespołu i to się dzieje bardzo czytelnie w przypadku Office 365, gdzie to, w jaki sposób pracownicy mogą wykorzystywać usługi Exchange'a, OneDrive'a czy SharePoint'a, zdecydowanie poprawia ich satysfakcję. Z drugiej strony Azure to bardzo szybkie wdrażanie bardzo prostych rozwiązań. Stworzenie kampanii marketingowej i nowej strony internetowej już nie musi trwać, zajmować wiele czasu. To są godziny, a nie dni, jak było jeszcze niedawno. Oczywiście ta perspektywa klientów jest ważna, ale zależy też nam na naszych partnerach, na perspektywie państwa. A tutaj chciałbym podkreślić, że ta chmura się już dzieje, to nie jest przyszłość. My odnotowujemy bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o sprzedaż zarówno chmury w modelu oprogramowania jako usługi, czyli Office 365, ale jeszcze większe wzrosty, jeśli chodzi o sprzedaż właśnie usług ażurowych. To wynika z tego, że ten polski rynek chmurowych w tamtym roku jego wartość sięgnęła prawie 3,5 miliarda złotych. To są już rzeczywiście namacalne pieniądze przeznaczane przez firmy małe i średnie, bo tego te dane dotyczą, na wykorzystanie chmury. Gros tych pieniędzy idzie na usługi związane z infrastrukturą, to o czym dzisiaj mówiliśmy. Software as a service to jest około 20%. Spora część tego tortu to także zintegrowana komunikacja i hosting stron www. To, co ważne, ten skumulowany wskaźnik wzrostu do 2018 roku wynosi 11% w przypadku usług chmurowych infrastrukturalnych, a za ostatnie 3 lata odnotowaliśmy wzrost generalnie wykorzystania chmury publicznej. To było ponad 340%. Jeśli pytamy klientów o to, które usługi chcą przenieść do chmury, oczywiście najwięcej z tych klientów mówi nam o produktywności, czyli o Office 365, ale aż 46% to są takie usługi jak kopia zapasowa, disaster recovery, maszyny wirtualne czy hostowanie aplikacji. A to wszystko możemy oczywiście oferować klientom z usług ażurowych. Wspomnieliśmy dzisiaj o dwóch ostatnich aspektach. O kopii zapasowej i disaster recovery będziemy mówić w kolejnych edycjach tych szkoleń. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ta droga państwa, naszych partnerów do chmury czasami jest ciernista. Chciałbym podkreślić, że są w tym dla państwa także korzyści. Wspomniałem o tym, że ta chmura to inne podejście do inwestycji. Ona zwykle uwalnia środki z takich niskomarżowych sprzedaży sprzętu. Dzięki temu ogranicza wysoki próg wejścia w inwestycje. Z kolei państwa rola zmienia się od takiego po prostu zwykłego dostawcy sprzętu bardziej na doradcę biznesowego. Zachęcamy państwa do zadawania pytań klientowi, który chce kupić serwer. Może nie do końca, jaki to ma być serwer, o jakiej mocy, ale po co mu jest ten serwer, bo być może część z tej sprzedaży mogła być przeznaczona właśnie na usługi chmurowe. To, co ważne z państwa perspektywy, to także to, że taka chmura ogranicza konieczność fizycznego zarządzania infrastrukturą. Wiem, że są z nami dzisiaj partnerzy, dla których jest to właściwie korowy biznes, czyli zarządzanie infrastrukturą swoich klientów. Doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę, że robienie tego w chmurze publicznej jest dużo prostsze, bez konieczności fizycznego pojawiania się u klienta, co oczywiście dużo, dużo bardziej zwiększa Państwa zasięg działania. No i wreszcie zdajemy sobie sprawę, że ta droga nie jest prosta i dlatego tych partnerów, którzy idą w chmurę, Staramy się zachęcać do tego także finansowo poprzez możliwość uzyskania wyższych marż ze sprzedaży usług chmurowych versus tradycyjne oprogramowanie. A to wsparcie sprzedaży na teraz wygląda tak. Mówię w tej chwili o dwóch programach, które mamy uruchomione do końca czerwca tego roku. Pierwszy nazywa się Cashback. Ci z Państwa, którzy sprzedadzą usługi chmurowe w modelu licencji grupowych Open, mam tutaj na myśli oczywiście wszystkie usługi chmurowe, nie tylko Azure, ale także Office 365, CRM Online czy też pakiet EMS, mogą liczyć na zwrot do 10% posprzedażnie. On będzie wypłacany, myślę, od połowy sierpnia. Liczy się sprzedaż do końca czerwca. Macie Państwo odnośnik do strony, na której znajdziecie więcej informacji o tym programie. Ci z Państwa, którzy są partnerami zarządzanymi i są uczestnikami programu MRIP, mogą liczyć na zwroty w wysokości 14% za sprzedaż CRM online i 12% za sprzedaż pozostałych usług chmurowych, w tym Azure. Także link do informacji o tym, jak ten program wygląda, znajduje się w tej chwili na slajdzie. Jak zrobić pierwszy krok? Zapraszamy oczywiście na nasze strony Akademii do Partnerów, na Microsoft Virtual Academy, na Channel 9. Tam znajdują się gotowe nagrania, które z jednej strony od strony technicznej pokazują, jak skonfigurować środowisko, a z drugiej strony też pokazują, jak licencjonujemy Azure i o czym warto pamiętać przy sprzedaży. Ci z Państwa, którzy subskrybują Maps lub mają kompetencje Azure na poziomie przynajmniej srebrnym, mogą liczyć na licencję na użytek własny, Internet Use Rights. Tam Azure to $100 miesięcznego kredytu. Po dzisiejszej prezentacji, po tym szkoleniu wyślę Państwu także jako podsumowanie informacje, jak takie licencje aktywować. Oczywiście zapraszamy na strony Partner Marketing Center, tam znajduje się dużo informacji sprzedażowych i marketingowych. Zapraszam na polskie strony Microsoft, chociażby po to, żeby skorzystać z kalkulatora i oszacować koszty poszczególnych usług. Ci z Państwa także, którzy subskrybują Mapsa lub są partnerami z kompetencją, zapraszamy do działu Partner Technical Services, który świadczy pomoc przedsprzedażową, techniczną w konfigurowaniu środowisk dla naszych klientów. Kontakty znajdziecie Państwo na tym slajdzie. I oczywiście, kończąc już, została nam minuta. Zapraszamy na kolejne szkolenia. Najbliższe już w kolejną środę. Na tym szkoleniu opowiemy trochę więcej o bezpieczeństwie i skupimy się bardziej na usługach Enterprise Mobility Suite. Powiemy trochę o Active Directory, powiemy o Advanced Threat Analytics i o usługach pozostałych z pakietu EMS. Kolejne trzy szkolenia odbędą się w maju. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Link do nagrania zostanie przesłany na adres e-mail, odpowiadając na pytanie jak najbardziej. I z naszej strony to tyle. Zapraszam do zadawania pytań, jeśli takowe są, albo w okienku czatu, albo także oczywiście można pytać korzystając z audio.